Lektury Paranormalium.
Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości i tak dalej. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury.
Objawienia Maryjne pasterza Mikołaja w Licheniu. W centralnej Polsce miejscem coraz bardziej nasilającego się kultu maryjnego stał się maleńki Licheń w pobliżu Konina. Sanktuarium licheńskim, nazwanym też polskim Lourdes, opiekuje się zakon ojców Marianów. Szczególnym obiektem kultu jest zaś cudowny obraz Matki Boskiej z koroną i wizerunkiem białego orła, rozpostartego na jej piersiach. Bardzo barwne są też dzieje tego obrazu, który oprócz uczuć religijnych odbudowywał też patriotycznego ducha narodu. Modlącemu się przed wizerunkiem pasterzowi Mikołajowi Sikatce w połowie XIX wieku ukazała się kilkakrotnie Matka Boska. A oto treść objawienia. Cytuję fragmenty za książeczką Historia Sanktuarium w Licheniu, autorstwa księdza Eugeniusza Makulskiego. Najbardziej podstępne zamiary ciemiężycieli rozbijają się o wasze matki. One dadzą narodowi liczne i bohaterskie dzieci. Te dzieci, w czasie pożogi świata, wywalczą wolną ojczyznę. Szatan będzie siał niezgodę pośród braci. Nie zagoją się jeszcze wszystkie rany i nie dorośnie jedno pokolenie, a ziemia, powietrze i morza obleją się krwią tak obfitą, jakiej dotąd nie było. Ta ziemia będzie przesiąknięta łzami, popiołem i krwią męczenników świętej sprawy. W sercu kraju młodzież legnie na ofiarnym stosie. Niewinne dzieci poginą od miecza. Ci nowi, a nie przeliczeni męczennicy będą za wami błagać przed tronem sprawiedliwości Boga, gdy będzie bój ostateczny o duszę całego narodu, gdy będzie sąd nad wami. W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zgaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę światu. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata, z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez 1000 lat. To będzie znak największy, dany narodowi na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną łaski wyjątkowe, jakich nie było od 1000 lat. Młode serca się poruszą. Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca rozniosą wiarę na wschód i zachód, północ i południe. Nastanie Boży pokój. Przepowiednia Maksymiliana Kolbego. Wiek obecny nazywany bywa w kręgach religijnych wiekiem lub czasami maryjnymi. Kończąc zaś prezentację niektórych przepowiedni łączących się z wielkim kultem Matki Bożej, można jeszcze wspomnieć o słowach Maksymiliana Kolbego. Powiedział on: pewnego dnia niepokalana zwycięży każdego wroga. Świadkowie mówią, że dodał: ale nim to się stanie, musimy przejść krwawy egzamin. Lektury Paranormalium. Katastrofy nadzieją Polski. trzecią erę celów absolutnych, erę realizacji Królestwa Bożego na ziemi, erę uzyskania przez narody nieśmiertelności i podporządkowania sobie przez człowieka całej przyrody, poprzedzi seria katastrof. Również wcześniej, dzięki słowiańszczyźnie, stworzona będzie Zjednoczona Federacja Europejska. Zjednoczą się również wtedy dwie oddzielne gałęzie poznania świata – religia i filozofia. Oczekiwać też należy zjednoczenia objawień cząstkowych, znajdujących się w religiach wschodu i zachodu. Takie wizje głosił Józef Maria Henewroński, filozof, matematyk, prawnik, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Od 1800 roku zamieszkały na stałe we Francji. Był on czołowym przedstawicielem mesjanizmu polskiego, autorem prodromu mesjanizmu i metapolityki. Właśnie w czasach nam współczesnych, o dziwo, te przepowiednie mają szansę się spełnić. Bo przecież rewolucja społeczna, obejmująca ostatnimi czasy kraje słowiańskie, sprawia, że właśnie z nich, między innymi z Polski, płyną ku całej Europie głosy o zjednoczeniu Europy. Wydaje się, że zbliżenie się religii wschodu i zachodu także postępuje. Dowodzić tego mogłyby chociażby wspólne modły przywódców religijnych o pokój. Jednak Wroński zapowiada też katastrofy. Jest to wszakże katastrofizm optymistyczny, bo potem będzie wspanialsza era. Poglądy Wrońskiego przytoczyłem nieprzypadkowo. Są one bowiem charakterystyczne dla polskiej myśli o przyszłości, bowiem zarówno wizje dużej części filozofów XIX wieku, wizje wieszczów narodowych, także mniej lub bardziej anonimowe objawienia religijne, proroctwa z tamtego okresu mają podobną wymowę. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że upatrują one zawsze w katastrofach nadzieję dla Polski. Głoszą, że katastrofy, także kary różnego rodzaju, służą dobrze narodowi, jego duchowi, zapewnią lepszą przyszłość krajowi. I trzeba przyznać, że ten optymistyczny katastrofizm zaowocował chociażby w czasie I wojny światowej. Ta wojna, wydaje się, ugruntowała pesymistyczne nastroje, przeraziła bardzo cały cywilizowany Zachód. Jednak u Polaków, co zauważa też Andrzej Tokarczyk, w świadomości utrwalił się inny obraz wielkiej wojny. Polska odzyskała niepodległość, ponieważ wcześniejsza narodowa tradycja kazała czekać na ten moment, więc odrętwiałe pod zaborami społeczeństwo z energią zabrało się do odbudowy kraju i swej tożsamości. Tymczasem cały mieszczański świat zachodni nadal pozostawał pod wrażeniem wielkiej katastrofy, wielkiej wojny. Ten pesymizm tamtejszych społeczeństw pogłębiły rewolucja w Rosji, wybuch II wojny światowej, także współczesne zagrożenia wojną lub katastrofą jądrową, ekologiczną zagładą świata. Z kolei wydaje się, że optymistyczny katastrofizm z okresu I wojny światowej ugruntował się w psychice Polaków, kolejnych pokoleń. Jego ślady znaleźć można w twórczości pisarzy okresu międzywojennego, między innymi Witkacego, Grabińskiego, twórcy noweli i powieści fantastycznych. Ugruntowały go też oczywiście proroctwa i objawienia z tego okresu. Optymistyczny katastrofizm, czekanie na moralne oczyszczenie, trwa nadal u Polaków, również po II wojnie światowej. Wszak kolejne zakręty historii to z jednej strony katastrofy, ale przecież równocześnie zawsze kolejny krok ku tej wymarzonej, lepszej Polsce. A jeżeli by się pokusić o próbę spojrzenia w dalszą jeszcze przyszłość? O dziwo, znowu wielkie zapowiedzi i proroctwa wydają się nam głosić, że owszem, katastrofa, i to na miarę apokaliptycznej, jest bardzo realna, ale równocześnie Polska, naród, także jego duch, ucierpią w tym kataklizmie stosunkowo najmniej. Czy można jednak w pełni ufać i wierzyć w takie zapewnienia? To pytanie na pewno każdy sobie mniej lub bardziej świadomie zadaje. Niestety, racjonalnie nie da się na nie odpowiedzieć, ale nawet gdyby taka racjonalna odpowiedź się znalazła, to czy byłaby ona słuszna? Bardzo wątpię. To, co się bowiem zdarza, dzieje, nasze idee, dążenia, losy, nie wydają się być możliwe do zrozumienia tylko w kategoriach racjonalizmu. Oczywiście tego racjonalizmu w pojęciu współczesnej, bardzo fizyko-biologicznej nauki. Koniec rozdziału drugiego. Kreatury Paranormalium. Rozdział trzeci. Zamiast podsumowania, czyli o tym, jakim przepowiedniom wierzyć i o optymistycznym katastrofizmie. Jakim przepowiedniom i proroctwom wierzyć? Szczerze powiedziawszy, prezentując przepowiednie, starałem się ukazać możliwie szeroką ich różnorodność. I to co najmniej z kilku względów. Bo po pierwsze, trudno tutaj dokonywać selekcji na lepsze, bardziej i mniej wiarygodne wizje czy proroctwa, posługując się wyłącznie kategoriami racjonalnymi. Po drugie, nie chciałem także polegać na własnych odczuciach, zawsze skażonych jednak subiektywizmem. Po trzecie, społeczeństwom, grupom odpowiadają często bardzo różne proroctwa. W bardzo różne też proroctwa wierzą czy są przekonani o ich słuszności. Po czwarte, o prawdziwości lub nieprawdziwości przepowiedni decyduje często osoba je wypowiadająca. Na jej funkcjonowanie ma też oczywiście wpływ krytyka przepowiedni i to, czy się spełnia. Tak więc w zbiorku są różne przepowiednie. Także te, które mi nie odpowiadają, w które po prostu nie wierzę, nie mam do nich zaufania. Które więc proroctwa wydają mi się wiarygodne? Otóż generalnie jestem katastrofistą, ale równocześnie przesiąknąłem polską tradycją mesjanistyczną, bo jest to katastrofizm optymistyczny. Dalej postaram się nieco szerzej ten pogląd uzasadnić. Tak więc po pierwsze, większe przekonanie często mam do proroctw i objawień anonimowych, niż do wygłaszanych przez osoby, które czują się wybranymi. Szczególnie zaś w bardzo małym stopniu poważnie traktuję lub odrzucam całkowicie wizje, objawienia, proroctwa, proroków, wizjonerów, którzy głosząc apokaliptyczne prognozy, jednocześnie twierdzą, że istnieją wybrańcy, którzy unikną złego losu, jeżeli oczywiście podporządkują się w pełni prorokom i będą ściśle wypełniać ich określone wskazania. Bardziej ufam przepowiedniom, proroctwom, prognozom osób wierzących w swą misję, ale jednocześnie pokornych i uznawanych za autentyczne autorytety moralne. Większe też mam zaufanie do przepowiedni, które mówią o katastrofach, ale dopuszczają jednocześnie ich złagodzenie. Religijnie odpowiadałoby to miłosierdziu Bożemu, zaś w kategoriach na przykład ekologizmu, życiu w większej zgodzie z prawami natury, w kategoriach pojedynczego człowieka, życiu bardziej zgodnemu z dekalogiem, ogólnoludzkimi zasadami etyczno-moralnymi. Poza tym nie mam specjalnego zaufania do przepowiedni podających ściśle określone daty, łącznie z dniem, miesiącem, rokiem danego wydarzenia. Po prostu często są to chyba wyłącznie spekulacje, raczej służące prorokowi, mające na celu przysposobienie mu sławy, zainteresowanie jego osobą, niż prawdziwe odczucia. Szczególnie moje wątpliwości wzbudzają daty wysnute na podstawie bardzo dowolnych i kontrowersyjnych założeń, na przykład jak to jest w przypadku piramid. Owszem, jestem nawet skłonny sądzić, że proporcje tej budowli oraz cel budowy mogą być zapisem pewnego stanu wiedzy w danym czasie, ale mało prawdopodobne wydaje się, by wtedy ktoś tak precyzyjnie starał się określić datę przyszłego kataklizmu. Jeśli chodzi o daty, czas pewnych wydarzeń, to bardziej prawdopodobna już wydaje się chronologia oparta na niektórych zjawiskach astronomicznych. Pewne układy ciał niebieskich rzeczywiście wydają się wpływać w istotny sposób na określone zjawiska ziemskie. Obecnie zaś, wskutek deformacji środowiskowych, zakłóceń w biosferze wywołanych działalnością człowieka, to oddziaływanie może być silniejsze i fatalniejsze w skutkach. Tak więc wydaje się, że na proroctwa i przepowiednie należy często spojrzeć jako na ważne zjawisko kulturowe, które jest zapisem stanów ducha społeczności ludzkich z danego okresu. Z drugiej strony, bardzo często jest to zapis odwiecznej mądrości, ukazywanie pewnych procesów, które zachodzą w sposób cykliczny, gdy przekracza się pewne prawa, i to zarówno prawa odnoszące się do natury, prawa odnoszące się do działania całych społeczności, narodów, jak i prawa moralne, ważne dla życia pojedynczego człowieka. Zastanawiając się, czy wierzyć, czy też nie proroctwom, zastanawiając się nad ich funkcjonowaniem w społecznościach, roli jaką spełniają, nie sposób też nie zauważyć, że w zasadzie dopiero od bardzo niedawna patrzy się na nie z pobłażaniem i kpiną, która jest pochodną tak zwanego naukowego poglądu na świat, naukowego poznania świata. Wszakże nie ulega wątpliwości, że i dzisiaj ta wiara w naukę się kończy. Kolejna tragedia ludzkości, utrata stałego punktu oparcia, którym poprzednio była na przykład religia i tradycja. I wiadomo, że poznanie naukowe stanowi tylko cząstkę wiedzy o człowieku, o celach, które przyświecają jego życiu na Ziemi. Również poznanie naukowe i łącząca się z nim wiara w postęp materialny wcale nie zaspokoiły jego wewnętrznych potrzeb. Co więcej, stały się głównym motorem, główną siłą, która doprowadziła współczesnego człowieka do takiego momentu, że lęka się on procesów, które uruchomił, a których finał może być katastroficzny. Tak więc na pewno nie można ślepo nauce ufać i wierzyć. Oczywiście jej odrzucanie także byłoby nieporozumieniem. Trzeba zaś wybierać z niej rzeczy tylko prawdziwie wartościowe. I jeszcze raz można zadać sobie pytanie. Komu więc wierzyć, wytyczając swoją drogę życiową ku przyszłości? Mistykom, prorokom, czy współczesnym prognozom naukowym i naukowcom? Ponownie odpowiedź wydaje się trudna. Aczkolwiek wszędzie należy szukać, bo wszędzie znaleźć można cząstkę prawdy o człowieku i jego świecie. Onegdaj dosyć dobrze funkcjonowali obok siebie wróżbici i naukowcy czy filozofowie. Tak było chociażby w starożytnym Rzymie, starożytnej Grecji, w średniowieczu, także odrodzeniu. Tak było jeszcze w XIX i na początku XX wieku. A skoro tak było przez wieki, to widocznie jednak coś w tym musiało być. Nie uważam, byśmy dzisiaj byli mądrzejsi od naszych przodków. Przy czym oczywiście chodzi mi nie o wiedzę, ale prawdziwą mądrość, która jest sztuką życia szczęśliwego, a nie tylko pustą erudycją. Zaś już na zakończenie chciałbym przytoczyć piękny cytat wzięty od Stanisława Wincensa, który jest piewcą i poszukiwaczem mądrości o człowieku. Gdybym żył o jedno lub dwa pokolenia przedtem, w okresie kiedy ludzie nie robili kroku bez wyroczni, udałbym się po decyzję lub radę do jakiegoś huculskiego wieszcza albo hasyckiego rabina skut koło Kosowa. W rodzinie naszej radzono się takich wyroczni i to w sprawach bardzo ciężkich, jak na przykład groźne choroby. Pamiętano potem długo i precyzyjnie, że takie rady były skuteczne. Lektury Paranormalium. Optymistyczny katastrofizm. Katastrofa, i to globalna, wydaje się nieunikniona. To czują i tego obawiają się ogromne rzesze ludzi. W publikacji zaprezentowałem różnorodne proroctwa i przepowiednie ten fakt zapowiadające. Można w nie wierzyć lub nie. Ale chyba po raz pierwszy w dziejach ludzkości tak irracjonalne i ciągle lekceważone odczucia, jakimi są przepowiednie i proroctwa, w pełni zgodne są z bardzo racjonalnymi przepowiedniami, a raczej, naukowo powiedziawszy, prognozami i przewidywaniami licznych futurologów, szczególnie zaś ekologów. W pierwszym zamyśle pragnąłem zestawić proroctwa i przepowiednie funkcjonujące w kręgu kultury europejskiej od setek lat ze współczesnymi przewidywaniami futurologów i najróżnorodniejszymi zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja, w bezwzględny sposób niszcząca środowisko życia człowieka, także jego fizyczne ciało, może nawet bardziej niż to się nam wydaje, jego ducha, systemy wartości, którymi kierował się od lat. Niestety już w trakcie pisania okazało się, że materiału dotyczącego przepowiedni zebrałem, zresztą gromadząc go przez wiele lat, nie myślałem jednak, że kiedyś stanie się to bazą wyjściową do tego typu publikacji, tyle że jego prezentacja zajmie już sporo miejsca. W tej sytuacji zrezygnowałem niejako z pisania drugiej części Księgi Zagłady, a dodam, że w zasadzie ekologizm jest mi nawet bliższy i to właśnie wieloletnie poznawanie zagrożeń ekologicznych, najprzeróżniejszych form dewastacji i niszczenia natury, środowiska życia człowieka, zdrowia ludzkiego, tym samym również jego samego, wszak jest on tylko cząstką ogromnego planu świata, sprawiło, że w pełni ugruntował się mój katastrofizm. Po prostu uważam, że dzisiaj nie trzeba już nawet mieć wizji, daru prorokowania, by móc przewidzieć katastrofę. Najbardziej racjonalna z racjonalnych wiedza, poparta zresztą zwykłą, dostępną każdemu obserwacją zachowania natury, wskazuje, że uruchomione zostały potworne siły niszczące, mogące unicestwić w znacznym stopniu życie, a na pewno z dużym prawdopodobieństwem unicestwić cywilizację w takiej postaci, w jakiej ona funkcjonuje dzisiaj. By dowieść tego, wystarczy sobie uzmysłowić, co by się stało, gdyby na przykład wskutek jakiejś katastrofy geologicznej o znaczniejszych rozmiarach, znaczniejszego konfliktu zbrojnego, może nawet zbiorowej akcji terrorystów, odcięto naszej cywilizacji źródła energii lub nawet znacznie zakłócono ich dostarczanie. Otóż wtedy nagle wszystko przestaje działać. Załamują się systemy gospodarcze, nie ma czym uprawiać ziemi, przewozić towarów, brakuje ogrzewania, wody, w miastach, ale często też na wsiach. Równie dramatyczny scenariusz dla cywilizacji typu amerykańsko-zachodniego byłby w przypadku prozaicznego przecież, ale możliwego, zresztą książka taką prognozę snująca zyskała swego czasu spory rozgłos, załamania się systemu walutowego. Konsekwencje zaś światowej ruiny gospodarczej miałyby chyba naprawdę wymiar apokaliptyczny. Z drugiej wszakże strony, podtrzymywanie obecnie istniejących konsumpcyjnych trendów i sposobów życia skazuje nas na katastrofę z powodu coraz większego zanieczyszczenia wszystkich składników środowiska. To zanieczyszczenie wraca do człowieka, m.in. w postaci szerzących się cywilizacyjnych chorób. Zagrażają również człowiekowi różnorakie plagi, które, jak chociażby pustynnienie, anomalie klimatyczne, powodzie, pojawienie się chorób i szkodników, najczęściej są konsekwencją złego działania w przyrodzie, nie współdziałania z nią, lecz traktowania jej po barbarzyńsku. Grozi nam zniszczenie ogromnych połaci ziem wskutek przeludnienia. Mówi się nawet o bombie populacyjnej. Ubywa życiodajnych gleb nie tylko wskutek erozji, ale także budowy dróg. Wycinane są błyskawicznie ogromne połacie lasów, także tropikalnych, prawdziwych fabryk tlenu. Ogromne zużycie energii i emisja gazów, szczególnie z dodatkiem węgla, prowadzi do znacznego podgrzania planety. To zaś może samo wywołać wręcz dramatyczne zmiany, w opinii niektórych porównywalne z katastrofą, która miała miejsce ponad 60 milionów lat temu i wtedy doprowadziła do zagłady dinozaurów. Jest jeszcze inne, kto wie, czy nawet wbrew pozorom nie najgroźniejsze, ale mniej na zewnątrz widoczne i doceniane niebezpieczeństwo, mogące doprowadzić do katastrofy. Są nimi różne deformacje społeczne w sferze psychicznej i duchowej społeczeństw, i to tych najbogatszych. Przeróżne tamtejsze plagi, od narkomanii począwszy, na terroryzmie skończywszy, grożą erozją kultury techniczno-przemysłowej i jej upadkiem, wcale nie w sposób powolny. Szkodliwa może być też bardzo i groźna duchowa anarchia. Sławny Carl Gustav Jung tak się na ten temat wypowiedział. Dezintegracje i osłabienie zbawiennej instytucji Kościoła chrześcijańskiego odbywa się w tempie alarmującym, a utrata jakiejś formy autorytetu doprowadza stopniowo do intelektualnej, politycznej i społecznej anarchii, która budzi odrazę w duszy Europejczyka, przywykłego do porządku patriarchalnego. Czy ten właśnie stan ducha nie zrodził czasami onegdaj hitleryzmu, nie sprzyja nacjonalizmom, terroryzmowi? Nie chciałbym wszakże tych refleksji już poszerzać, od chociażby o horror związany z konsekwencjami manipulacji genetycznych. Nie ulega wszakże wątpliwości, że mimo wiszącej katastrofy, a może właśnie dlatego, mnożą się różne próby, często nadal utożsamiane z absolutną utopią, aczkolwiek dodam, że przed 2000 lat zwolennicy Chrystusa też byli uznawani za utopistów innego życia, bardziej duchowego i ekologicznego zarazem. Próby takie podejmowane są zarówno w formie życia bardziej zgodnego z naturą, jak również w formie ruchów charyzmatycznych, w których być znaczy więcej niż mieć. Tak więc pewien optymizm w tych wizjach końca świata jest, pewna alternatywa istnieje. Czy może odwrócić katastrofę? Zapewne nie, ale w jakiejś mierze złagodzić jej skutki? Chyba tak. I jeszcze na chwilę warto wrócić do Polski. Jeżeli by przewidywać pewne katastroficzne rozstrzygnięcia dziejów, ale nie w formie absolutnej zagłady życia. Sam jestem raczej, jak wspomniałem, katastrofistą optymistycznym. Widząc więc rozliczne zagrożenia oraz licząc się z pewnymi dramatycznymi losami cywilizacji i nie wierząc w to, że taki proces bezkarnie trwać będzie jeszcze długo, sądzę wszakże, że mimo katastrofy życie toczyć się będzie dalej. Czy jednak nastąpi ona około 2000 roku? Na takie pytania wolałbym sobie jednak nie odpowiadać, bo byłyby to raczej tylko niczym niepoparte spekulacje, to jakoś w miarę optymistycznie można snuć prognozy co do naszego kraju. I znowu może pojawić się pytanie, dlaczego? Oczywiście, zapewne w jakimś stopniu jednak jestem też pod wpływem proroctw i przepowiedni dla Polski, którym bardziej lub mniej świadomie, ale jednak chyba ufam. Z drugiej strony swe przeświadczenie opieram na fakcie, że polska duchowość, i to w ujęciu religijnym, szczególnie dotyczy to tej najprostszej, z serca płynącej religijności ludowej, jak i przywiązanie do tradycji narodowych, tudzież pewnych ideałów, wartości ogólnoludzkich, w takim stopniu jak w wielu krajach świata kręgu cywilizacji przemysłowo-technicznej. Ta właśnie wewnętrzna duchowość, energia, wydaje się być siłą, która podobnie jak po I wojnie światowej, także po II wojnie światowej, chyba też na poziomie lat 90. pozwoli tworzyć, kreować coś na nowo, gdyby, nie daj Boże, rzeczywiście wydarzyło się coś katastrofalnego. Katastrofa mogłaby być kolejnym zwycięstwem także z racji uwarunkowań zewnętrznych, mianowicie tego, czego się często wielu Polaków wstydzi, to znaczy naszego zacofania cywilizacyjno-materialnego. Po prostu wszelkie załamanie gospodarcze byłoby mniej dotkliwie odczuwalne, oczywiście gdyby nie łączyło się również z morderczą wojną, niż w krajach bogatych, wysoko uprzemysłowionych. Tam załamanie sprawnego systemu gospodarczego wiązałoby się z całkowitym, jak sądzę, chaosem, paniką. U nas skutki byłyby mniej drastyczne, dlatego że często właśnie trudności bywają dla Polaków dopiero mobilizujące, a ich lęki wbrew pozorom chyba mniejsze. Patrząc w ten nietypowy sposób, nawet struktura gospodarstw rolniczych, ich rozdrobnienie, ich prymitywizm, nieuzbrojenie techniczne, co uważa się też za zło w rolnictwie, chociaż ma wszakże równocześnie wielkie walory ekologiczne, o czym się zupełnie nie pamięta i nie docenia, również gwarantowałoby w katastroficznym scenariuszu szansę przeżycia znacznie większej liczbie ludności, a także przyjęcia ludności z zagrożonych, głodujących miast. Podobne rozważania snuć można by jeszcze, rozpatrując inne dziedziny polskiego życia. Ale nie wydaje się to potrzebne, bo i ten krótki, katastroficzno-optymistyczny scenariusz dla Polski uznany być może przez wiele osób za fantazję autora. Zresztą z taką postawą zawsze stykali się różni prorocy, mistycy, wieszcze. Z takim samym też niedowierzaniem spotykają się dramatyczne raporty i prognozy współczesnych proroków, czyli futurologów i ekologów, widzących zagrożenia w sferze fizycznej i wizjonerów z kręgów religijnych, dopatrujących się zagrożeń w sferze moralno-duchowej. Z drugiej strony, traktując coś jako fantazję, często sami nie zdajemy sobie sprawy, że również żyjemy w fantastycznym świecie własnych iluzji. A dzisiaj są nimi na przykład wiara w rozwój, rozumiany najczęściej prozaicznie, jako posiadanie coraz większej ilości dóbr, wolność utożsamiana z możliwością robienia tego, co się człowiekowi podoba, nie tylko w przyrodzie, ale też w odniesieniu do innych ludzi, także odrzucanie większości tradycyjnych wartości, szczególnie ze sfery duchowej, nieprzyjmowanie ograniczeń, autorytetów i temu podobnych. Żywię przekonanie, że mimo tak obszernie zaprezentowanych przepowiedni, proroctw, prognoz, scenariuszy katastrof, jednak nie pogłębiłem strachu czytelników przed przyszłością, ale przybliżając pewne fakty, zestawiając je w całość, dowiodłem, że pewne szanse ciągle istnieją, że warto żywić nadzieję, że gdzieś tam jednak światełko migocze. Zaś nie ulega wątpliwości, że prawdziwą sztuką życia, prawdziwą mądrością jest żyć zwyczajnie i cieszyć się tym, co codzienność niesie. Mimo że wydaje się to nam nieziszczalną utopią, warto zacytować piękne strofy z Horacego. Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie, jaki nam koniec gotują bogowie. I babilońskich nie pytaj wróżbiarzy, lepiej tak przyjąć wszystko, jak się zdarzy. A czy z rozkazu Jowisza ta zima, co teraz z wichrem wełny morskie wzdyma, będzie ostatnia, czy też nam przysporzy lat jeszcze kilka tajny wyrok Boży, nie troszcz się o to i klaruj swe wina. Mknie rok za rokiem jak jedna godzina, więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę, w złudnej przyszłości obietnice płoche. Bydgoszcz, luty 1990 roku. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy w całości książkę Zbigniewa Przybylaka Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Lektury Paranormalium.